Jestem w trakcie czytania Księgi Dziejów Apostolskich. Robię to rozważnie, robię to powoli. Zastanawiam się nad przekazem tej księgi. Jak wiecie, Dzieje Apostolskie to jest opis życia, wspólnoty ludzi wierzących. Mówimy pierwszego Kościoła. W latach 33, czyli od momentu, kiedy Pan Jezus został, kiedy wstąpił do nieba i kończą się lata, to są rok 63, czyli około 30 lat, obejmuje Księga Dziejów Apostolskich. Jest to dla nas bezcenne źródło informacji o życiu pierwszej wspólnoty, pierwszego kościoła, rozwoju. Źródło, które dostarcza nam i zbudowania, i zachęty, i pouczenia. Jesteśmy my, bracia i siostry, już daleko dalej. Tutaj mamy w Dziejach Apostolskich początki Kościoła. My możemy powiedzieć, że jesteśmy już gdzieś tam na końcu tej drogi. Czy nie wiem, czy tak myślicie, że jesteśmy gdzieś już na końcu tej drogi pobytu Kościoła tutaj na ziemi. Czekamy pod koniec, w każdym razie czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. To jest nasza fundamentalna prawda wiary. I wierzymy w to, że kiedy Pan Jezus będzie powracał, Kościół zostanie pochwycony na Jego spotkanie. To jest nasza nadzieja, nasza wiara zbudowana na Piśmie Świętym. Czekamy na Jego przyjście i w dniu Jego przyjścia, czy w momencie Jego przyjścia nastąpi zmartwychwstanie, a ci, którzy będą żywi w tym dniu, nastąpi przemienienie i zostaniemy pochwyceni na Jego spotkanie. To jest nasza nadzieja, ale zanim to nastąpi, mamy pracę do wykonania. Zanim to nastąpi, mamy coś do zrobienia. I Księga Dziejów Apostolskich opisuje nam ten początek, kiedy Duch Święty został w Jerozolimie wylany i później rozwój w tych latach, które podałem. I my teraz próbujemy zrozumieć ten Kościół. Chcę wam powiedzieć, że ja próbuję zrozumieć ten Kościół. Z pierwszego wieku. Staram się bardzo uważnie czytać te rozdziały, jak powiedziałem. Jeśli jest to możliwe, chociaż źródeł pozabiblijnych jest bardzo niewiele. Niewiele można się dowiedzieć z źródeł pozabiblijnych na temat życia tej wspólnoty. Bo to ogromny okres czasu. W międzyczasie wojna żydowska i zniszczenie Jerozolimy, więc praktycznie nie zostało nic. Więc, jak powiedziałem, Pismo Święte jest tym głównym źródłem przekazu. I dzisiaj chciałbym wam, czy wspólnie chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad fenomenem zboru w Jerozolimie, Kościoła w Jerozolimie. Kiedy tak naprawdę dogrzebiemy się i do takich ważnych stwierdzeń z Pisma Świętego i spróbujemy sobie to historycznie ułożyć, to muszę wam powiedzieć, że to, co stało się w Jerozolimie, od momentu wylania Ducha Świętego przez pierwsze lata, to jest po prostu coś niewiarygodnego. My czytamy o tym, tak przechodzimy rozdział po rozdziale i widzimy, że tutaj mamy wylanie Ducha Świętego, tutaj mamy kazanie Piotra, tutaj mamy cud uzdrowienia, tutaj mamy drugie kazanie Piotra. Ale jeśli to poukładamy sobie wszystko, to po prostu to jest tak niewiarygodne, to było coś tak niesamowitego, ten pierwszy moment, kiedy Pan Jezus został zabrany do nieba, kiedy uczniowie, to grono, wiemy, że to było grono 120 osób. To nie było jakieś grono nie wiadomo jakie duże. O tym, że było to grono 120 osób, czytamy w pierwszym rozdziale, werset 14-15, czytamy, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. A w owych dniach stanął Piotr pośród nich, a było tam zebrane grono około 120 osób. To jest ta grupa, nazwijmy to założycielska, to jest ta grupa apostołów i tych najbliższych uczniów Jezusa, którzy w Jerozolimie zgodnie z obietnicą i z nakazem Pana Jezusa czekali na wylanie Ducha Świętego. I teraz spróbujmy sobie odtworzyć, co się działo dalej. Rozdział drugi. Macie Biblię ze sobą? Jak tam z waszymi Bibliami? Dzisiaj nie będę tak szybko się poruszał. Bardziej będziemy patrzeć do Pisma Świętego. Że? Możecie różną formę, czy książkową, czy elektroniczną, ale to jest, spróbujmy sobie to prześledzić, poukładać. Może nam już to zostanie na wiele, wiele lat. Rozdział drugi, mamy zesłanie Ducha Świętego, a więc obietnica, o której mówił Pan Jezus, na którą przygotowywał uczniów, wypełnia się. Następuje wylanie Ducha Świętego, Duch Święty zstępuje na to grono. Dzieją się tam różne rzeczy, mówią językami. Zgromadza się tłum, bo to było też i święto żydowskie, więc było dużo ludzi w Jerozolimie. Zgromadza się tłum i w drugim rozdziale mamy kazanie Piotra. Piotr po prostu nie planował tego kazania ewangelicznego, ewangelizacyjnego, no całkiem spontanicznie się pojawia. Pojawia się dlatego, że ludzie przyszli. Coś się dzieje, przyszedł tłum, przyszli ludzie, więc Piotr co robi? Patrzy na tą okazję, widzi ludzi zaciekawionych, widzi, że ludzie czegoś szukają, o coś pytają, mają jakieś dziwne zrozumienie. Piotr wygłasza kazanie i zobaczcie werset 40, 41 drugiego rozdziału, czytamy w ten sposób. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I zobaczmy werset 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Zobaczmy, mamy na początku 120 osób i w dzień zesłania Ducha Świętego mamy już ile? 3000 osób. To jest ten początek, to jest jeden dzień, to jest jedno wydarzenie. To jest jedno z naszych, mamy już 3000 osób, które przyłączają się do apostołów, przyłączają się do pierwszych uczniów i tworzą tą wspólnotę. Jak wiemy, to byli Żydzi. Tutaj absolutnie mamy całą grupę żydowską. Żydzi, którzy przyszli na święto, a więc Żydzi, którzy byli pobożnymi Żydami, przestrzegającymi prawa mojżeszowego. W bardzo mocny sposób. I oni nagle słyszą, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. W tym głoszeniu Piotra. Słyszą to kazanie, są poruszeni do głębi i następuje zmiana ich sposobu myślenia. Dołączają się i mamy grono 3000 mężów, ludzi na początku. I my możemy powiedzieć tak, że jakie zbory powinny być? No niektórzy mówią tak, no zbór powinien być tak do 150 osób, do 200 osób. To jest taki dobry zbór 200-osobowy, bo wszyscy się jeszcze znają, mogą się ze sobą przywitać. Tu jest całkowicie zaprzeczenie tej idei. Pierwszy dzień po wylaniu Ducha Świętego to w zborze jerozolimskim od razu mamy 3000 ludzi. No dzisiaj na przykład jest tak, że są zwolennicy tak zwanych mega churchów, czyli dużych kościołów i są ogromni przeciwnicy dużych kościołów. No to popatrzmy, jak było w dziejach apostolskich. Mamy pierwsze zdarzenie, pierwsze dzieło, wylanie Ducha Świętego, 3000 osób. Co było dalej? Mogli powiedzieć tak, no mamy już 3000 osób, no to co będziemy? No teraz zajmiemy się tymi 3000 osób, no bo to już jest taki fajny zbór. Fajny kościół, 3000 to jest fajny kościół. Zajmijmy się teraz tym zborem. Oczywiście apostołowie zadbali, żeby ten zbór był właściwie funkcjonował, ale co jest dalej? Mamy rozdział trzeci, ponieważ to byli judeochrześcijanie, czyli albo tak naprawdę Nazarejczycy lub uczniowie Chrystusa, bo ten termin judeochrześcijan jest późniejszym terminem, to była grupa, która była utożsamiana z judaizmem, ale wierząca, że Mesjasz już przyszedł, nazwano ich Nazarejczykami, taką nazwę oni otrzymali, żeby ich wyodrębnić pomiędzy faryzeuszów, sadyceuszów, zelotów i jeszcze eseńczyków, to tą grupę nazwano Nazarejczykami. Żeby rozróżniała się ta grupa. A więc to byli Żydzi przestrzegający prawa i co? Piotr i Jan idą do świątyni, bo jest rozdział trzeci. Gdzie idą na nabożeństwo? Gdzie idą się modlić? Trzeci rozdział wyraźnie. Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy. W godzinie modlitwy. Oni byli cały czas związani z świątynią. Idą na modlitwę do świątyni. w godzinie modlitwy, której normalnie Żydzi się modlili. To była wspólna modlitwa dla... Nie było, że godzina modlitwy dla Żydów mesjańskich i dla innych Żydów, to była godzina modlitwy wspólna, niż idą na modlitwę. Przychodzą na tą modlitwę, wiecie, tam następuje cud uzdrowienia. Jesteśmy rozdział 4, werset 4 i znów spontaniczne głoszenie, spontaniczna ewangelizacja, ponieważ dokonuje się cud uzdrowienia przy bramie świątynnej i tłum, który idzie na modlitwę, zlatuje się i pyta się, co się dzieje, o co tutaj chodzi. Piotr znów wygłasza kazanie, drugi raz ludzie sami przyszli go słuchać i czwarty werset mówi, wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Załóżcie, zobaczcie, tu już jest powiedziane, że liczba mężów, już są tylko mężczyźni liczeni. Mężów. Tam było dusz, czyli wszyscy, 3000 dusz, a tu jest liczba mężów. No czyli spróbujmy sobie wyobrazić, gdybyśmy mieli powiedzieć, jaka to była grupa ludzi w tym momencie. No powyżej 10000, jeżeli liczba mężów była 5000. Przecież nie sami mężczyźni byli zainteresowani tylko Mesjaszem. Popatrzmy, jaki tutaj mamy przyrost, jakie tu mamy niesamowite działanie. I wiecie, od tego momentu już Dzieje Apostolskie, czy te pierwsze rozdziały, nie podają liczb. Tu się kończy liczba 5000. Około 5000 mężów. Ale to nie znaczy, że na tym rozwój Kościoła w Jerozolimie się zatrzymał. Bo kiedy patrzymy dalej, kiedy dalej śledzimy Pismo Święte, to przychodzimy do rozdziału 5. I rozdział 5 to jest już zdarzenie z Ananiaszem i Safirą w tym pierwszej wspólnocie. To bardzo trudne zdarzenie. Z naszego punktu dzisiaj w ogóle no, trudno by było jakkolwiek to skomentować. Ale jest to zdarzenie z Ananiaszem i Safirą. I teraz mamy rozdział 5, wersety od 12 do 14. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. A więc znów to jest świątynia. Tam odbywały się główne spotkania. Na dziedzińcu świątyni w pewnym obszarze. Werset 13. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. I zobaczcie werset 14. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Czyli ta liczba nie została zamknięta na tych 5000 mężów i tam powiedzmy kobiety i dzieci, czyli może do 15000, tak szacunkowo mówimy. Ale tu już nie ma liczb, od czwartego rozdziału już nie ma liczb, jest powiedziane, przybywało też coraz więcej wierzących w Pana. Jest użyte słowo mnóstwo. Co to znaczy mnóstwo? Jeżeli przedtem było 5000 mężów, a teraz jest to słowo mnóstwo, to jak możemy określić ten wzrost? Czyli ile ich mogło być? Tak szacunkowo możemy się pomylić. Rozumiecie, tu operujemy tysiącami, więc tysiąc jak się pomylimy, to nie jest nic. Czyli widzimy, że już w 5 rozdziale mamy mnóstwo mężczyzn i kobiet. Ja myślę, że to już grupa jest ponad 20000. Jak później wam powiem, jakie są analizy ludzi, którzy się tym zajmują. Później wam na końcu złączę to. Więc mamy taki przyrost w samej Jerozolimie. To jest opis tylko wspólnoty w Jerozolimie, ale też taka jest prawda, że nie było żadnego innego miejsca, gdzie by wspólnota była, bo wspólnota była tylko w Jerozolimie. To było jedyne miejsce, gdzie funkcjonował Kościół Pański, Jezusa Chrystusa. Składający się, jak powiedziałem, z Żydów mesjańskich i ludzie, którzy chcieli dołączyć do tej wspólnoty, co musieli zrobić? Przeprowadzić się do Jerozolimy. Przecież czytamy Barnaba i tak dalej. Oni się co robili? Wielu ludzi się przeprowadziło do Jerozolimy, żeby być częścią tego, co się dzieje. Tej wielkiej nadziei, oczekiwania na Mesjasza. I dla wielu ta nadzieja została spełniona, więc oni przybywali do Jerozolimy. Tutaj po prostu żyli z tą wspólnotą. I dalej dochodzimy do rozdziału 6, rozdział 6. W rozdziale 6 mamy taki opis. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała. To mamy kolejny rozdział i kolejne zdanie, że liczba uczniów co robiła? Wzrastała więc z tej grupy z rozdziału 5, że było mnóstwo mężczyzn i kobiet. W rozdziale 6 miał kolejny okres i dalej co się dzieje? Jest dalej wzrost. Więc znów ta grupa nie została zamknięta do tego rozdziału 5, że to było wszystko. I mamy rozdział 6, werset 7. Jeszcze przejdźmy do wersetu 7. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Więc co mamy tutaj? Co tutaj mamy? Że poczet uczniów w Jerozolimie, co robił? Bardzo się pomnażał. I dalej jest pytanie, także znaczna liczba kapłanów, a więc to nie jest tak, że to przywództwo religijne w 100% było przeciwne temu, co się dzieje. Najważniejsi kapłani, arcykapłani byli przeciwni, ale to jest powiedziane, że także znaczna liczba kapłanów. A więc i w świątyni, z tym całym ruchem świątynnym było zamieszanie, dlatego że i ci przywódcy religijni, niektórzy mówili, w tym coś jest. Gamaliel też tak mówił, wielki uczony, autorytet w Jerozolimie całej w tym czasie. Mówił, zostawcie tych ludzi, coś tam musi być. A więc i ta grupa przywódców religijnych też w jakiś sposób zastanawiała się, co się dzieje, a szósty rozdział mówi, że i kapłani przyjmowali wiarę, czyli dołączali. Więc bracia i siostry, od rozdziału 2 do rozdziału 6 mamy opisany cały czas wzrost od 120 osób do 1000. Do jakiej liczby? Do 1000, od 120 do 1000. Jeśli chodzi o następne rozdziały, mamy tutaj Szczepana i śmierć Szczepana, męczeńską śmierć Szczepana i w 8 rozdziale mamy to, że zaczęło się wielkie prześladowanie. Śmierć Szczepana nastąpiła w roku 36 lub 37. To jest data śmierci Szczepana. Więc mamy rok 33, jest 120 osób i mamy rok 36, 37, mamy 1000 w ciągu 3,5 roku, maksymalnie w ciągu 4 lat. W zależności, jakie tam są miesiące. Maksymalnie w ciągu 4 lat rozwój Kościoła w Jerozolimie, rozwój tej wspólnoty mesjańskiej w Jerozolimie kształtuje się w ten sposób, że od 120 osób do 1000. Jest to udokumentowane źródłowo w Piśmie Świętym. Bezdyskusyjne. Kiedy spojrzymy na dane statystyczne, jeżeli chodzi o Jerozolimę, to w pierwszym wieku, tutaj uczeni się spierają i kłócą, mylą, że w Jerozolimie mogło mieszkać od 100 tysięcy do 200 tysięcy ludzi. Taka rozpiętość jest, od 100 tysięcy do 200, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Jerozolima była miastem ciągłej pielgrzymki. Tam była nieustająca pielgrzymka Żydów. Nie tylko na święta główne, ale tam przy każdym konieczności złożenia ofiary. Przy każdej konieczności złożenia ofiary nie można jej było złożyć gdzie indziej, tylko w świątyni, więc do Jerozolima było miastem, które ciągle było odwiedzane przez pobożnych Żydów z całej diaspory, z całego współczesnego tamtego świata. Więc byli mieszkańcy, ci, nazwijmy to na stałe tam osadzeni i bez przerwy przypływ ludzi. A jak mówiłem, na święta, główne czy żydowskie święta, liczba osób w Jerozolimie dochodziła do miliona. Około miliona ludzi przybywało na takie święta, więc taki był tłum. Więc wyobraźmy sobie, w Jerozolimie mieszka od 100 do 200 tysięcy mieszkańców i badacze mówią, że wspólnota mogła urósć do 50 tysięcy. Takie liczby podają, od 25 do 30 tysięcy, czyli ta minimalna liczba to jest 30 tysięcy, a górna granica 50 tysięcy. Między 30 a 50 tysięcy. A mieszkańców uśredniając było 150 tysięcy. Więc jaki to jest procent mieszkańców? Powyżej 30%. Powyżej 30% mieszkańców Jerozolimy w pierwszych 4 latach działania Ducha Świętego zostało w taki sposób poruszonych, że mówimy o takich liczbach Żydów, którzy przyjęli, uznali, że Jezus jest Mesjaszem. Chcę wam powiedzieć, że przeczytałem wiele książek o przebudzeniach historycznych, Nie takiej beletrystyki, która opisuje to w formie opowiadania i tam, wiecie, nogi są liczone, palce są liczone, żeby po prostu te liczby były robione, po prostu tak dobrze brzmiały. Ale coś takiego jest niepowtarzalne absolutnie nigdzie w historii świata. To, co się wydarzyło w Jerozolimie w pierwszym wieku, co się wydarzyło w pierwszych 4, 5, 6 latach aż do śmierci Szczepana i wielkiego prześladowania w Jerozolimie, gdzie większość tych ludzi, co zrobiła, musiała opuścić Jerozolimę z powodu okrutności prześladowań. Nie wiem, czy wiecie, ale w okresie prześladowania, kiedy ta władza żydowska skupiona wokół Ananiasza, arcykapłana, zaczęła prześladować Żydów mesjańskich Nazarejczyków, to śmierć poniosło 1000 Żydów mesjańskich. 2000 jest... Podaje się, że 2000 zginęło. A więc mamy po prostu taki rozwój, mamy taką po prostu rzecz, którą możemy wyczytać z Pisma Świętego. Jak powiedziałem, to jest na skalę światową niepowtarzalne, już chyba nigdzie później. Oczywiście nie mamy dostępu do wszystkich rzeczy, do wszystkich źródeł. Nawet kiedy mamy na początku XX wieku przebudzenie na Azusa Street, znane, słynne przebudzenie, które jest jak gdyby tą kolebką współczesnego ruchu zielonoświątkowego, współczesnego, to wiemy o tym, że tam przebudzenie trwało to fundamentalne 3 lata, od roku 1906 do 1909, ale to nie całe Los Angeles zostało zmienione, tylko głównie do tego miasta, do tego miejsca przybywali ludzie z całego świata. Tam były pielgrzymki. Na tym polegał ten rozwój tego przebudzenia na Azusa Street. Że tam ludzie przyjeżdżali, doświadczali czegoś i co robili? Zabierali to ze sobą. Oni się tam nie osiedlali. Oni tam nie żyli, nie mieszkali. Przybywali na tydzień, na kilka dni, doświadczali dotknięcia Bożego i odjeżdżali do swoich krajów, do swoich zborów, niosąc to, co tam przeżyli, czego tam doświadczyli. Bracia i siostry, mamy taką sytuację. Gdyby to przeliczyć na współczesne zbory, przenosząc to na tą sprawę Jerozolimy, przenosząc powiedzmy na miasto Kraków, to jeżeli przyjmiemy, że w Krakowie mieszka około 1 000 000 ludzi ze studentami, tak? Przyjmijmy, że mieszka około 1 000 000 ludzi, to jeśli byśmy mieli zachować proporcje, to powinno być w Krakowie od 250 do tam 300-400 tysięcy ludzi nowonarodzonych. Gdyby przyjąć proporcje z Jerozolimy. Taka powinna być liczba. Gdyby przeliczyć to na zbory, to jest około 500 zborów po 1 000 ludzi. A jeżeli by to miały być zbory 100-osobowe, to około 1000 zborów 100-osobowych. W samym mieście Krakowie, gdyby te proporcje przenieść, jedną proporcję przenieść na drugą proporcję. Więc bracia i siostry, kiedy my czytamy o tych zdarzeniach w Jerozolimie, o wylaniu Ducha Świętego, o dziele, które tam Bóg czynił, musimy mieć taką perspektywę, takie zrozumienie tego, co tam się działo. Jak niesamowite to było wydarzenie, jak wielkie to było poruszenie. Przecież w pewnym momencie przywódcy żydowscy powiedzieli do apostołów: napełniliście nauką swoją całą Jerozolimę. Do tego stopnia, że całą Jerozolimę napełniliście nauką swoją. Więc bracia i siostry, o tym rozmawiamy. To taka jest perspektywa, takie są fakty. Później, kiedy nastąpiło wielkie prześladowanie od śmierci Szczepana, większość tych Żydów mesjańskich, tej wspólnoty opuściła Jerozolimę, musiała opuścić Jerozolimę, więc została jakaś część, ale większość opuściła. Ale kiedy prześladowania ustały, ta duża część z powrotem wróciła. Dlatego, że ten kościół tam cały czas funkcjonuje. Apostoł Paweł, kiedy wraca ze swoich podróży misyjnych, udaje się gdzie? Często do Jerozolimy. Ten kościół tam dalej funkcjonuje. I Kościół w Jerozolimie funkcjonował do roku 66, kiedy rozpoczęła się wojna żydowska. Wojna żydowsko-rzymska. Do 66 roku funkcjonował, dlatego że kiedy wybuchło powstanie żydowskie, ci właśnie wierzący w Mesjasza, czyli ci Żydzi mesjańscy w Jerozolimie, opierając się na proroctwach Pana Jezusa, opuścili Jerozolimę i dzięki temu uratowali swoje życie. Dlatego, że wszyscy, którzy zostali w Jerozolimie, gdy zaczęło się oblężenie Jerozolimy, większość zdecydowana tych ludzi zginęła. Tam był Holokaust, tam była niesamowita zagłada. Większość Żydów zginęła w murach Jerozolimy. Około miliona Żydów zginęło. Bo wszyscy się zgromadzili w mieście, weszli do miasta, żeby się chronić przed Rzymianami. A właśnie ci Nazarejczycy, ci wierzący w Mesjasza, wyszli z miasta. Opuścili miasto. Udali się do innej miejscowości. I dzięki temu zachowali swoje życie. I tak naprawdę historycznie już dalej los tej wspólnoty nie jest znany. Nie ma żadnych źródłowych materiałów, żeby się dowiedzieć, co się z nimi działo. Wiemy, co się z nimi działo do 66 roku, ale po tym już więcej nie wiemy. Po prostu tylko wiemy, że wyszli z Jerozolimy. I dzięki temu zachowali życie, a później już widzimy Kościół, który rozwija się w środowisku greckim. Później już mamy ten Kościół, który w środowisku greckim, misję Pawła i tak dalej. Więc teraz wracając do Księgi Dziejów Apostolskich, do tego niesamowitego dzieła, które Bóg uczynił w Jerozolimie, pochylając się na tym w sposób rzeczywisty, nie schematyczny, ale rzeczywisty. Szukając odpowiedzi, zadając sobie szczere pytania, próbując zrozumieć fenomen tego zdarzenia, fenomen tego, co tam się wydarzyło. Też ja próbuję sobie odpowiedzieć na parę rzeczy, więc dzisiaj chcę wam pokazać, czy podzielić się z wami czterema, jeżeli się uda, no czas biegnie szybko, może trzema rzeczami, które stanowią dla mnie fundament tego dzieła, które tam się dokonało. Fundament tych rzeczy, które tam się dokonały. Skąd się wziął to niesamowite poruszenie, ten niesamowity rozwój, ten wzrost, te nawrócenia, znaki i cuda. To wszystko, co tam miało miejsce. A więc pierwsza rzecz, która ewidentnie tworzy fundament rozwoju Kościoła Jerozolimskiego, tej wspólnoty jerozolimskiej. Pierwsza rzecz to jest zesłanie Ducha Świętego. To jest absolutnie sprawa numer jeden. Najważniejsza rzecz. Też musimy wiedzieć, jaki był głód. Jaki był głód wśród Żydów, którzy czekali na Mesjasza, a wiecie, że jest okupacja rzymska, i drugie, czekali na wypełnienie proroctw. Dla grupy pobożnych Żydów to było tak, jakby im się dusza topiła i paliła. Oni czekali, kiedy to wreszcie nastanie, kiedy przyjdzie nasz Mesjasz i kiedy nastąpi wylanie Ducha Świętego i zacznie się ta era mesjańska. To był niesamowity głód w ich wnętrzu. I kiedy to się stało, kiedy oni zrozumieli, że tym Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu, kiedy zrozumieli, że to jest ich Mesjasz, i kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego, to poruszenie było tak niesamowite. Te lata głodu, lata oczekiwań, lata modlitw, lata westchnień, lata płaczu do Boga, nagle to się dzieje na ich oczach, w ich życiu. To nie było takie życie religijne, jak my sobie możemy to wyobrażać. Chodzenie na nabożeństwa, uczestnictwo w jakimś tam rzeczach, które robi Kościół. To było zupełnie, i to jest zupełnie inna skala. I zupełnie inne podejście, inna motywacja. Dla nich po prostu to było takie, że oni zostawili swoje domy na Cyprze, gdzieś tam w innych prowincjach i przenieśli się do Jerozolimy. Oni tak na to czekali lata modlitw. I nagle to mają, to się dzieje. Całe życie w to włożyli swoje. Więc pierwsza rzecz, którą zauważam, to jest to niesamowite wylanie Ducha Świętego w pełni, wypełnienie obietnicy Joela. Duch Święty zostaje wylany na to grono i mamy to działanie Ducha Świętego, bym powiedział, takie świeże. Ja to próbuję nazwać, nie wiem, jak mam nazwać to działanie Ducha Świętego, ale chcę je nazwać takie autentyczne, takie prawdziwe. To tutaj nie ma żadnego koloryzowania, tutaj nie ma żadnego upiększania tego, po prostu ono jest. To działanie Ducha Świętego przejawia się, widzimy, w cudach, w znakach, w uzdrowieniach, przejawia się w objawieniach. sprawa Ananiasza i Safiry no wstrząsnęła Kościołem. No ale z drugiej strony tam zadziałało objawienie. I później przejawia się wprowadzeniu. I wiecie, my nie mamy szczegółowych opisów, jak to się działo. Mamy na przykład tylko jeden opis z trzeciego rozdziału, konkretny przykład uzdrowienia. To jest ilustracja do tego, co działo się powszechnie. Jeden przykład pokazuje nam pewną zasadę, jak to funkcjonowało. I to funkcjonowało w ten sposób, że Piotr i Jan idą na modlitwę do świątyni, spotykają człowieka chromego, niechodzącego, który siedzi przy bramie świątynnej, zaczyna się wymiana słów i Piotr do niego mówi: złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Wiecie, i nas to porusza, nas to dotyka, ale to jest przykładowa historia, a myślę, że takich historii tam było wiele. Tak samo jak w życiu Jezusa mamy opis przykładowych cudów, a jest wzmianka, że tyle Jezus uczynił cudów, że nie można by było tego spisać. Mamy przykładowe. I tu mamy przykładowe uzdrowienie. Ilustrujące nam, jak to się mogło dziać, jak to mogło być. I więc pierwsza rzecz, jaką widzimy tutaj w Dziejach Apostolskich, co jest fundamentem rozwoju tego Kościoła, wylanie Ducha Świętego połączone z przejawiami, z manifestacjami Ducha Świętego i z uzdrowieniami, i to tworzy tą wielką dynamikę, to wielkie poruszenie w całej Jerozolimie. Przecież w pewnym momencie jest opisane coś takiego, że było takie poruszenie, że ludzie z innych miast i wiosek co robili? Przywozili chorych do Jerozolimy. Rozumiecie, to było znane. Przywozili chorych i kładli je na ulicę, żeby cień przechodzącego Piotra, to się ta wieść rozeszła. Że tam się dzieją rzeczy i oni przyjeżdżali do Jerozolimy, nawet nie wiedzieli, gdzie mają pójść, bo ci ludzie nie mieli żadnego budynku zborowego. Była świątynia i domy. To było świątynia i domy. Więc ci ludzie dziś przychodzili i może tędy będą przechodzić ci Nazarejczycy. Może tu któryś z apostołów będzie przechodził. Tak to wyglądało, tak to funkcjonowało. Wiecie, i kiedy patrzę, kiedy oceniam, kiedy analizuję to działanie Ducha Świętego, jak powiedziałem, ono jest takie świeże, takie autentyczne. Tam nie ma niczego podkoloryzowanego, tam nie ma niczego wymuszonego, tam nie ma niczego udawanego. Tam po prostu to jest. Może bym to wam zilustrował, jeżeli chodzi o wiatr. To w życiu że jest tak, że może być wiatr, który my wytwarzamy. Na przykład jak jest gorąco, to co robimy? Puszczamy wentylatory. I czujecie ten powiew wiatru? Wentylatory wam robią troszeczkę. Ale wiecie, jak wyłączymy to ten wiatr? Już go nie będzie. To jest taki wiatr stworzony przy pomocy, przy naszym udziale, przy naszej pomocy. A jeżeli byśmy chcieli mieć naturalny wiatr, to co musielibyśmy zrobić? Na przykład jakbyśmy potwierali okna, potwierali drzwi. To nie jest sztuczny wiatr. To byłby wiatr naturalny. Może na przykład w dwie strony działać. Na przykład drzewo. Jest drzewo i nie ma wiatru. Jak można zrobić wiatr drzewem? Złapać drzewo i machać nim. Tak? Zgadzacie się? Jak zaczniemy machać drzewem, to zaczniemy robić troszeczkę wiatru. No to jest, my wytwarzamy wiatr. Tak? Próbujemy wytworzyć, a wiatr naturalny jest wtedy, kiedy to wiatr porusza drzewem. Więc jeżeli nie wiem, na ile ten obraz może nam coś pokazać, ale jest wiatr naturalny i tam właśnie mamy ten naturalny, świeży wiatr, który po prostu wieje i porusza. I kiedy on wieje, kiedy porusza, to dzieją się te rzeczy, o których później czytamy tutaj w Księdze Dziejów Apostolskich. A więc pierwsza sprawa, bracia i siostry, trzeba mieć szeroko otwarte serce. Jak powiedziałem, otwartych drzwi, jako o otwartym oknie, ale to tylko jest obraz, symbolika, otwarte serce. Druga rzecz, którą zauważam, przyglądając się temu wydarzeniu, temu wręcz czemuś niewiarygodnemu, co miało miejsce w Jerozolimie, druga rzecz, jaką zauważam, odważne głoszenie. Odważne głoszenie. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nie ma takiego kierunku, ale to jest głoszenie absolutnie konfrontacyjne. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, ale jeżeli przeczytamy kazanie z drugiego rozdziału, kazanie Piotra i z trzeciego rozdziału kazanie Piotra, to są dwa kazania, które były tak konfrontacyjne, że dzisiaj to są nie do przejścia. Dzisiaj jest kierunek absolutnie na kazania tak zwane motywacyjne, a są kazania konfrontacyjne. Pan Jezus, kiedy odchodził z ziemi, to przykazał, to mamy w Ewangelii Łukasza, mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 24, 24 werset 46. I rzekł im, jest napisane, to Pan Jezus mówi, rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy, imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom, co? Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Takie dostali polecenie. Ma być począwszy od Jerozolimy, czyli w Jerozolimie też, ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I teraz, kiedy popatrzymy na kazania Piotra, z drugiego rozdziału i z czwartego rozdziału, kiedy spojrzymy na te kazania, to w każdym kazaniu jest na koniec wezwanie do upamiętania. W każdym kazaniu Piotra, kiedy on bardzo najpierw przedstawia Chrystusa, który jest Mesjaszem, który jest Zbawicielem, który zmartwychwstał, na końcu mówi zawsze do ludzi, którzy go słuchają, drugi rozdział, werset 38, a Piotr do nich, upamiętajcie się. Jest wezwanie do upamiętania. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa na odpuszczenie grzechów. I dalej w rozdziale 3,19, to jest już mamy drugie później kazanie i rozdział 3,19, Piotr znów kończy swoje kazanie następującym stwierdzeniem. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. On mówi do pobożnych Żydów, którzy przybyli na święto, którzy są zainteresowani, którzy żyją zgodnie z prawem, którzy starają się przestrzegać Bożych norm. I on do nich mówi, upamiętajcie się. Jest to wezwanie do całkowitej zmiany. I my słowo upamiętanie całkowicie, myślę, że zmieniliśmy jego znaczenie. Bo my myślimy, że upamiętanie to tylko sfera naszego umysłu, że coś tam się w naszym umyśle zmieni i teraz uznamy, że będziemy wierzyć, że Jezus jest Zbawicielem. Upamiętanie jest tak głębokim procesem. Upamiętanie oznacza zmiana, która zaczyna się w umyśle, ale oznacza całkowita zmiana. Słowo upamiętać się oznacza zmienić. Czyli Piotr mówi do nich, musi się zmienić coś w waszym życiu. Jest pora zmiany i zawsze, kiedy jest zgłoszona Ewangelia, to jest pora zmiany. To nie jest pora zaakceptowania pewnych praw i uznania tych praw. To jest ważne, ale to jest pora zmiany. Odwrócenia się od czegoś ku czemuś. I Piotr z wielką mocą do pobożnych Żydów mówi to, upamiętajcie się, a w trzecim rozdziale mówi, upamiętajcie się i nawróćcie się. Metanoia i epistrefo. Więcej, upamiętajcie się i całkowicie się nawróćcie od tego, co do tej pory robicie i jak teraz żyjecie. I jak powiedziałem, to zwiastowanie Ewangelii było absolutnie, absolutnie stawiające człowieka przed wyborem, tak lub nie. I albo tak, albo tak. To nie było takie coś, że po prostu, spędźmy ze sobą 5 lat, to może się nawrócisz na końcu. Oni nie mieli czasu, a my mamy czas. Tak naprawdę oni nie mieli czasu na początku w pierwszym kościele. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że to takie głoszenie, jak oni głosili, ma sens tylko w jednym przypadku. Kiedy jest w mocy Ducha Świętego. Bo kiedy jest w ciele, to jest katastrofa. Głoszenie konfrontacyjne w ciele to jest największa katastrofa, jaka może się zdarzyć. Takie głoszenie może mieć sens tylko, jeśli jest w pełni mocy Ducha Świętego. Bo ono powoduje to, że oni byli dotknięci do głębi. Więc bracia i siostry, nie chcę wam powiedzieć, że my mamy być konfrontacyjni. Jeżeli będziemy pełni Ducha Świętego, to będziemy. Jeśli będziemy pełni Ducha Świętego, a jeżeli nie jesteśmy pełni Ducha Świętego, to raczej nie bądźmy konfrontacyjni, bo to jest naprawdę katastrofa. Więc mamy tutaj kolejna rzecz, którą widzimy w tym głoszeniu. Jasne, odważne zdecydowanie, głoszone upamiętanie, wzywanie do zmiany życia, wzywanie do zmiany, do wiary w Mesjasza, do odwrócenia się od rzeczy, które się Bogu nie podobają. To jest jak gdyby część tego przesłania. Chrystus głoszony, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, a finałem jest upamiętajcie się i nawróćcie się. Słuchajcie, to musi się zakodować w naszym duszy, w naszym myśleniu. My nie możemy dzisiaj przyjść do takiego miejsca, w którym będziemy ludzi zapraszać do Kościoła, nie mówiąc im o upamiętaniu, nie mówiąc im o nawróceniu. To naprawdę niczemu nie służy. To musi być powiązane ze zmianą życia, bo wtedy mamy zmienionych ludzi, mamy właściwy Kościół. Dopiero wtedy mamy Kościół. Kiedy mamy tych ludzi dotkniętych i przemienionych. I dlatego tak nieprawdopodobna była siła tej wspólnoty. Trzecia rzecz, jeśli jeszcze zdążymy. Trzecia rzecz, która jest widoczna w tej wspólnocie w pierwszych rozdziałach dzieł apostolskich, mianowicie odpowiedzią tych ludzi na to, co przeżyli, na to, czego doświadczyli, na to, co im się stało, na objawienie, które dokonało się w ich życiu, reakcja była taka, że byli gotowi na nieprawdopodobne poświęcenie. I to trzeba zauważyć w tej księdze. Czytamy na przykład drugiego rozdziału, werset 44, 45. Takie zdania, które nas dzisiaj mogą przerażać. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Słuchajcie, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Tak? Ta odpowiedź na to, czego doświadczyli. Ale chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Wiecie, że to było dobrowolne, że to nie był żaden nakaz tej wspólnoty? Że nikt tego nie narzucił? To nie była pewna norma, która została nałożona i każdy, kto chce być częścią tej wspólnoty, musi to zrobić. To było coś absolutnie dobrowolnego. Jak już powiedziałem wcześniej, miało to też związek z tym, że duża część tych Żydów mieszkała poza Jerozolimą. Żeby po prostu uczestniczyć w tym, co się działo w Jerozolimie, oni najzwyczajniej musieli się tam przeprowadzić. Więc co zrobili? Pomyśleli sobie, to jest... Oni tak myśleli, my jesteśmy tym pokoleniem, które doczeka przyjścia Pańskiego. Oni tak myśleli. My jesteśmy... Pan Jezus powróci za naszego pokolenia. Więc co my będziemy mieszkać gdzieś tam w jakiejś prowincji? Przeprowadźmy się. Sprzedali tam wszystko, przybyli do Jerozolimy. I co zrobili? No i z tym, co sprzedali, no wnieśli to do zboru. I razem stworzyli taką wspólnotę. Nie wiem, czy wiecie, ale już nigdzie później w Nowym Testamencie nie ma powtórzenia tego. Nigdzie. To jest jedyne miejsce, gdzie taka rzecz się stała. Jedyne miejsce. Ja tutaj widzę, w jaki niesamowity sposób Bóg się dotknął serc tych ludzi. Bo wiecie co? My możemy dać wiele rzeczy dla Pana. Wiele rzeczy możemy dać dla Pana. Wiele rzeczy możemy poświęcić dla Pana, ale portfel jest nam jednak ciągle bardzo bliską sprawą. Wiecie? Ale żeby coś takiego się działo, jak tu jest opisane i to, żeby to było w żaden sposób niewymuszone, w żaden sposób nie nakazowe, to musi być coś, co wypływa z głębokiego serca, z głębokiego poruszenia. Tak spróbujmy się zastanowić, co by się musiało stać z nami, żebyśmy byli gotowi na coś takiego? Co musiałoby się stać tutaj w nas? Jak daleko jest ta droga? Jak daleko jest to miejsce? Ja oczywiście nie mówię, że jest to pewna reguła, która ma funkcjonować, nie, ja tylko mówię, że tak było w Jerozolimie. Tak było w Jerozolimie, tak było w tej wspólnocie. Takie było niesamowite poruszenie, że oni to do tego się posunęli. Chcę wam powiedzieć, że ten początkowy etap życia tego Kościoła obfitował w taką spontaniczność, niesamowitą spontaniczność. Spontaniczność, która gdzieś tam z głębokości wypływała. Ja miałem taki przypadek w zborze, już byłem pastorem i przyszła do mnie jedna osoba i przyniosła taką dużą kwotę pieniędzy dla zboru. To były jeszcze takie czasy, że obracało się gotówkami, więc ona to przyniosła i chciała to wpłacić do zboru. Ja byłem tak zszokowany, że próbowałem ją zniechęcić. Bo mówię tak, słuchaj, ale wiesz o tym, że jak już raz to wpłacisz, to kamień w studnię. Dokładnie tak mówię, wiesz, nie będziesz mógł tego już nigdy wypłacić. Mówię, słuchaj, nawet gdybyś za 10 lat zrezygnował ze zboru, bo coś by się stało, no nie daj Boże, coś by się stało i chciałbyś wyjść, to już nie będziesz mógł tej kwoty odzyskać. On mówi, tak, jestem tego świadomy. Jestem tego świadomy. Więc tak z nim długo rozmawiałem i upewniałem się, czy on naprawdę chce to zrobić. I przekonał mnie, że on naprawdę chce to zrobić. No przecież dzisiaj z naszej perspektywy to ten kościół w Jerozolimie nazwalibyśmy sektą. No bo co robi sekta? No zbiera, zabiera ludziom majątek, tak? Sekty tak działają. Ale zobaczmy to. I też ich nazwano sektą w pewnym momencie. Też nazwali ich sektą. Tylko, że problem polega na tym, że nikt tego nie robił. No problem polega na tym, że nikt do tego ludzi nie zmuszał. Oni to zrobili sami dobrowolnie. Oni chcieli to zrobić. Nikt ich do tego nie zmuszał. To nie był żaden wymóg. Jak powiedziałem, ta niesamowita gotowość na ofiarność, na poświęcenie, na zostawienie wszystkiego, pójście tam, gdzie żyje wspólnota. I czwarta rzecz, którą zauważyłem, która gdzieś tam bardzo mocno przebija z tych fragmentów z dzieł apostolskich, to jest to, że ci ludzie w sposób autentyczny byli dotknięci bojaźnią. Kilka razy to się przejawia. Rozdział 2, werset 43, a dusze wszystkich ogarnięte były. Ogarnięte. Co to słowo znaczy ogarnięte bojaźnią? Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. 5:11 i wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Jakbyśmy mieli takie na przykład zestawienie zrobić, co jest przeciwieństwem bojaźni? Macie jakieś pomysły? Przeciwieństwo bojaźni. Proszę? Arogancja. Lekkomyślność. Co więcej? Pycha. Cynizm. Drwiny. Wszystko mi jedno. Pomyślmy o tym. Co mamy dzisiaj? Oczywiście bojaźń nie wynikała z tego, że tam stała ekipa przy drzwiach wejściowych i mieli odpowiednie tam rózgi, jak ktoś, nie daj Boże, się uśmiechnął, to go tam po plecach. Nie, tak nie było. To była bojaźń, która była w sercach ludzi, wszystkich ludzi. I to zgromadzenie w taki sposób sprawiało, że to wynikało z prawa. Przecież piąta księga Mojżeszowa mówi, będziesz przejęty czcią dla Pana Boga swego. Będziesz przejęty. Będziesz się nie bał, mówił Bóg w prawie. Oni to rozumieli, w tym funkcjonowali, w tym żyli. Więc bracia i siostry, to tworzyło tą nieprawdopodobną atmosferę Bożego działania, które zaczęło się od działania, które zaczęło się powiem inaczej. Zaczęło się od wielkiej tęsknoty. Tęsknoty wynikającej z zapowiedziami proroków i tęsknoty wynikających z okupacją rzymską. Wielkich nadziei, wielkich oczekiwań, wielkiej tęsknoty. Czegoś, co rozrywało serca tych ludzi. I nagle następuje spełnienie. To, czegośmy oczekiwali, to nagle się dzieje. Nagle nam się oczy otwierają. Jezus z Nazaretu, to jest Mesjasz. Na to zostaje wylany Duch Święty, na tą tęsknotę, na to oczekiwanie, na to pragnienie. I później rzeczy zaczynają się dziać w autentyczny swój sposób. Podsumowując, w Kościele w Jerozolimie widzimy nieprawdopodobny rozwój. Od 120 do 1000. Nie wiem, czy pamiętacie takie stwierdzenie w Dziejach Apostolskich 21, to już jest To są lata 60, 50 lata. Dzieje apostolskie 21:18. Jakub mówi, czyli Jakub starszy, biskup zboru jerozolimskiego, mówi do apostoła Pawła. I wiecie, co do niego mówi? Mówi do niego, mówi tak. Widzisz, bracie, ile tu jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Kiedy on przybywa do Jerozolimy, tam się spotykają, rozmawiają, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Tak Paweł, tak mówi Jakub do Pawła. Mówimy o tysiącach. Mówimy o takim wzroście, o takim fenomenie. Przełożę wam to na dzisiejsze czasy. Dzisiaj w Jerozolimie mieszka, kto wie ile ludzi? 800 tysięcy ludzi. Około 800 tysięcy ludzi mieszka w Jerozolimie dzisiaj. Z tego 450 tysięcy to Żydzi, 350 tysięcy to mieszanka, głównie Palestyńczycy, chrześcijanie, tam wszyscy mieszkają. Około 450 tysięcy Żydów mieszka w Jerozolimie. Gdyby proporcje z pierwszego wieku przenieść na współczesną Jerozolimę, jak by to wyglądało? W Jerozolimie musiało być od 100 do 200 tysięcy Żydów, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. To są te proporcje. Od 100 do 200 tysięcy Żydów musiało być, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Żeby powtórzyć te proporcje. Zastosowanie dla mnie, bo ja teraz tak, no to mogłem wam to wszystko powiedzieć, historycznie poukładać i tak dalej, więc, ale jest kluczowe pytanie, co z tego wynika dla mnie? Co z tego wynika dla was? Co z tego wynika dzisiaj dla zboru Kraków Nowa Huta, KZNH? Co z tego wynika dla nas? Fajnie było posłuchać o tych rzeczach? Fajnie było się o tych rzeczach dowiedzieć, przybliżyć to sobie. Oczywiście wszystkie liczby są podane w zaokrągleniach, musimy to wiedzieć, bo nie ma takich zapisów źródłowych. Co z tego wynika? To pierwsza rzecz, jaka dla mnie wynika, gdy to rozmyślałem, rozważałem, gdy nad tym się zastanawiałem, to ten przykład mówi mi jedną rzecz. W każdych warunkach rozwój jest możliwy. To jest pierwsza rzecz. Tam warunki nie były dobre. Tam była bardzo silna opozycja. Opozycja arcykapłanów, przywódców i religijnych stronnictw. Bardzo silna opozycja była. Więc pierwsza rzecz, jaką sobie ja wyciągnąłem, zanotowałem, zapisałem i będę z tym chodził, dokąd mi sił starczy, rozwój jest możliwy. Rozwój jest możliwy. Wbrew wszystkiemu, co czuję, wbrew tym wszystkiemu, co widzę, chcę powiedzieć, rozwój jest możliwy. Kiedy nawróciłem się 28 lat temu, Bóg włożył w moje serce jedną myśl. Mam wiele ludzi w tym mieście. Bóg włożył tą myśl we mnie prawie 30 lat temu. Ona ciągle we mnie żyje. Mogę powiedzieć tak, nie widzę tego moimi oczami. Może tego nie dożyję jako człowiek, ale wiem o tym, że mam wiele ludzi, powiedział Bóg, w tym mieście. Bracia, siostry, chcę wam to powiedzieć. Niech może to do któregoś młodszego serca dotrze. Mam wiele ludzi w tym mieście. Nosiłem to i to nie umarło. Nie umarło we mnie, to żyje we mnie. Jak słowo, które Bóg włożył, to żyje. Mimo tego, że moje oczy tego nie oglądają, ale żyje. Abrahama oczy też nie oglądały pewnych rzeczy, ale żył. Ja żyję tym. Mam wiele ludzi w tym mieście. I drugi rzecz, którą wyciągam sobie z tej historii jerozolimskiej, z tej historii rozwoju tego zboru, jest taki, że muszą się złączyć dwa czynniki. Aby się działy rzeczy Boże, muszą się złączyć dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest suwerenne działanie mocy Ducha Świętego. To jest pierwszy czynnik. A drugi czynnik to jest ludzie, którzy są gotowi współdziałać z tym. Czynnik Ducha Świętego, czynnik od Boga i czynnik od ludzi. Zawsze tak Bóg działał. I chcę wam powiedzieć tak, na koniec. Jakie są prognozy? Tak z biznesu. Jak prognozy są niesprzyjające. Prognozy się wyciąga na podstawie jakichś tam faktów. Tak? I gdybym miał prognozować na podstawie tego, co widzą moje oczy, to bym powiedział tak, prognozy naprawdę nie są dobre. Bo jakie są prognozy, to może inne kazanie. Ale chcę wyjść ponad prognozy. Chcę wyjść w moim myśleniu, w mojej wierze ponad to, co widzą moje oczy. Chcę wyjść ponad to. I jeśli to się gdzieś zdarzyło, to chociaż nie w kilku procentach zdarzy się im nam. Niech i nam się zdarzy. Więc mam na koniec dwie modlitwy. Pierwsza modlitwa, żebyśmy się modlili o serca ludzi mieszkających w Krakowie. I druga modlitwa, żebyśmy się modlili o nasze serca. Żebyśmy byli gotowi współdziałać z Duchem Świętym, kiedy On przychodzi.